Bogiem nad Bugiem. Przed mikrofonem ksiądz Marcin Gołębiewski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, witam serdecznie i pozdrawiam w ten niedzielny, grudniowy poranek. Pozwolą Państwo, że w tym momencie zapalę drugą świecę w naszym adwentowym wieńcu, a to oznacza, że przeżywamy drugą niedzielę tego niezwykłego okresu modlitwy, wyciszenia, oczekiwania na przyjście Pana. Tradycyjnie już druga niedziela adwentu to dzień modlitw w intencji Kościoła na wschodzie. Możemy wesprzeć te wspólnoty przede wszystkim naszą modlitwą, ale również ofiarą, którą składamy dzisiaj do puszek właśnie na potrzeby Kościoła na wschodzie. W tym roku druga niedziela Adwentu zbiegła się z uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wyznajemy tę prawdę o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. Wyznajemy chociażby w modlitwie: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
W Polskim Radiu Białystok audycja Z Bogiem nad Bugiem.
Szanowni Państwo, w minioną niedzielę rozpoczęliśmy adwent. Tego dnia ksiądz biskup Piotr Sawczuk w Ciechanowcu przewodniczył mszy świętej w ramach kolejnego już konkursu gry na instrumentach pasterskich na ligawkach, który organizowany jest przez Muzeum Rolnictwa oraz parafię pod wezwaniem Trójcy Świętej w Ciechanowcu. W miniony piątek pasterz naszej diecezji przewodniczył mszy świętej w Bielskiej Bazylice, której patronuje święty Mikołaj. Natomiast wczoraj po południu ksiądz biskup wizytował parafię Kłopoty Stanisławy.
Słuchają Państwo audycji Z Bogiem nad Bugiem.
Szanowni Państwo, jak wspomniałem na początku naszego dzisiejszego spotkania, dzisiejsza niedziela to uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Oddajemy cześć Matce Bożej, niepokalanie poczętej, a uroczystość ta związana jest z dwoma zgromadzeniami honorackimi, bezhabitowymi, które pracują, posługują na terenie naszej diecezji, a mowa o siostrach ze Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny, potocznie zwanych sercankami, oraz sióstr służb Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, które znamy jako siostry służki. Oba te zgromadzenia pracują w Drohiczynie, a przełożone tych zgromadzeń siostra Danuta Sienkiewicz, sercanka, oraz siostra Marzenna Tchórzewska, służka, zechciały opowiedzieć nam o zgromadzeniach, do których przynależą.
Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny, popularnie zwane sercankami, zostało założone 8 grudnia 1885 roku przez błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego i matkę Paulę Malecką. Zostało założone jako owoc i żywy pomnik ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Założyciel tak pisze do nas: Wy to bowiem jesteście owocem i żywym pomnikiem ogłoszenia tego dogmatu w Kościele Świętym. Niepokalanej Pannie winne jesteście wasz zawiązek. Powstałyście pod jej opieką w czasie chwalebnego jej triumfu na ziemi. Pod jej opieką wzrosłyście, znosząc wszystkie trudności i wytrwałyście na służbie Bożej aż dotąd. Powstanie zgromadzenia i jego rozwój przypada na okres zaborów. Sytuacja kościoła była wówczas złożona i trudna. Rząd carski dokonał na ziemiach Polski całkowitej likwidacji klasztorów. Błogosławiony Honorat miał głębokie przekonanie, że życie zakonne jest dziełem Boga i nie może ustać. Natchniony szczególną łaską Bożą odkrył w Ewangelii Świętej model ukrytego życia zakonnego. Uzasadnieniem ukrycia jest przykład Jezusa, który przez długie lata prowadził w Nazarecie życie nikomu nieznane jako syn cieśli. Podobny przykład dała Matka Boża, która prowadziła życie proste, ukrywając swoje wybranie. Na tych podstawach ojciec Honorat oparł zasady życia zakonnego bezhabitowego. Jesteśmy właśnie zgromadzeniem bezhabitowym, czyli nie nosimy stroju zakonnego. Serca na wzór Maryi ma to serce niepokalane Matki Najczystsze kształtować w sobie poprzez otwartość i relację z Bogiem. Sercanka kojarzy się z sercem, a serce to miłość. I to jest nasze zadanie, pozwolić Bogu rozpalić moje serce, a później rozpalać serca innych miłością Bożą, szczególnie dzieci i młodzieży. Mamy to czynić poprzez nauczanie, wychowanie i troskę duchową o nowe pokolenie Polaków. Mamy zadbać o swoje i innych zbawienie. Obecnie siostry uczą religii i innych przedmiotów w szkole, opiekują się i wychowują dzieci i młodzież w domach dziecka, przedszkolach, bursach, świetlicach. Podejmujemy też inne prace w kościele, przy parafiach. Jesteśmy w Polsce, na Ukrainie, Białorusi, Litwie, we Włoszech, a także od 30 lat w Brazylii. Nasze zawołanie wezwała nas Maryja do uczczenia serca swego i do rozpalenia serc ludzkich miłością Jego oraz cześć sercu Maryi od nas i od całego świata.
Kochajmy Maryję i służmy jej wiernie. To zawołanie, którym od 141 lat rozpoczynają modlitwę siostry służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Spuściznę miłości do Maryi otrzymałyśmy od naszego założyciela, błogosławionego Honorata Koźmińskiego, który ogłoszenie dogmatu o niepokalanym poczęciu uznał za fakt o największej doniosłości ze wszystkich wydarzeń, jakie miały miejsce w XIX wieku. A był to trudny wiek dla państwa polskiego. Wzór dla nieznanej wcześniej formy życia zakonnego, dostosowanego do realiów kościoła pod zaborami, odnalazł w ukrytym życiu Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Pomogła mu w tym sama Maryja. I to interwencją prosto z nieba, przez objawienia w Wieczwałdzie. Honorat uznał objawienia za szczególny znak Boży dla całego narodu polskiego i dla siebie. Ideę, która go opanowała w związku z objawieniami, trafnie oddają słowa. Byłbym bardzo szczęśliwy, żebym zasłużył być posłanym od Matki Boskiej Wieczwałdzkiej. Pragnienie wyrażone tak żarliwie musiało pociągnąć za sobą konkretne działania. Można powiedzieć, że w kręgu tej idei zrodziło się nasze zgromadzenie sióstr służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Jest ono niejako genetycznie związane z wydarzeniami, które miały miejsce w Wieczwałdzie w 1877 roku. Dziewczęta wiejskie, inspirowane przez Honorata, ich spowiednika, z okolic Zakroczymia zbierały się więc do odmawiania różańca. W sercu owych dziewcząt powstało pragnienie całkowitego poświęcenia się na służbę Maryi. W rok po pierwszych objawieniach, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, pierwszy raz się zawiązały i służkami niepokalanej się nazwały. Wyzna to błogosławiony Honorat. W momencie zaistnienia nowego zgromadzenia założyciel polecił pierwszym siostrom, by udały się do Wieczwałdu, przedstawiły tę ideę i przez wizjonerki poprosiły Matkę Bożą o błogosławieństwo. Po przybyciu na miejsce objawień przedstawiły one cel swej podróży tamtejszemu proboszczowi, księdzu Augustynowi Weichslowi, prosząc o przekazanie ich prośby wizjonerkom. Następnego dnia ksiądz proboszcz oznajmił im: Matka Boża wam i waszemu zgromadzeniu błogosławi. Należy zauważyć, że posesja, na której znajduje się dom generalny zgromadzenia, została nazwana na cześć Matki Bożej Mariówką. Ojcu Honoratowi chodziło o to, jak sam mówił, aby i martwa ziemia służyła czci Maryi Najświętszej. Maryja była i jest dla służek tą, która prowadzi je w dojrzałość wiary, w przylgnięcie do osoby Jezusa i do Jego Ewangelii.
Dzisiejsza uroczystość to święto patronalne zarówno sióstr sercanek, jak i sióstr służek. Z tej okazji składamy im najserdeczniejsze życzenia, jednocześnie dziękujemy za ich pracę, za ich posługę w różnych miejscach naszej diecezji oraz zapewniamy o naszej modlitwie, a szczególnie o dar nowych i świętych powołań zakonnych.
Słuchają Państwo audycji Z Bogiem nad Bugiem.
Drodzy Państwo, dzisiaj o 11:00 ksiądz biskup Piotr Sawczuk będzie przewodniczył mszy świętej w parafii w Ostrówku. W środę o 10:30 w Drohiczynie odbędzie się przedświąteczne spotkanie dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa mazowieckiego należących do diecezji drohiczyńskiej. Dzień później, w środę, również o 10:30 tego typu spotkanie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego. Również w przyszły czwartek, 12 grudnia o 18.30 w Podlaskim Centrum Dialogu w Drohiczynie odbędzie się comiesięczne spotkanie młodzieży diecezji drohiczyńskiej. Natomiast w przyszłą niedzielę o 13.00 zostanie odprawiona msza święta oraz pobłogosławiona kaplica po spaleniu w Wólce Okrąglik. Zachęcam oczywiście do lektury tygodnika katolickiego Niedziela do Niedzieli Podlaskiej. Temat numeru poświęcony jest Kościołowi na Wschodzie, a w sposób szczególny opowiada o Caritas działającej na Białorusi. Do kącika liturgicznego zaprasza nas ksiądz prałat Tadeusz Syczewski, który kontynuuje swoje rozważania na temat liturgii Chrztu Świętego, a dzisiaj opowie nam o znaczeniu białej szaty.
Celebrans, nakładając każdemu dziecku białą szatę, podkreślam, inny kolor nie jest dozwolony, wypowiada słowa: staliście się nowym stworzeniem i przyoblekliście się w Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dzieci bożych, nieskalaną aż po życie wieczne. Katechizm Kościoła katolickiego wyjaśnia, że biała szata ukazuje, że ochrzczony przyoblokł się w Chrystusa i zmartwychwstał z Chrystusem. Kolor biały jest symbolem tego, co święte, nieskalane, niewinne, czyste i doskonałe. W Biblii kolor biały jest znakiem światłości i życia, oznacza także radość i zwycięstwo oraz młodość. Biała szata oznacza dar nowego życia, dany neofitom przez Zbawiciela. Jest znakiem czystości i niewinności. Ukazuje także wymiar eschatologiczny tego sakramentu, jest zaproszeniem do uczty weselnej godów baranka. W sensie biblijnym szata oznacza błogosławieństwo, zaś nagość i głód symbolizują przekleństwo. Szata oznacza też świat uporządkowany przez Twórcę lub zapowiada ponowne odzyskanie chwały utraconej w raju. Pismo Święte wyjaśnia, że szata człowieka mówi, kim jest. Przywdzianie szaty jako symbol chrzcielny skupia się na istotnym wątku przyobleczenia się w Chrystusa. W znaku tym wyraża się wyjście ludzi z nagości jako symbolu przekleństwa, jak również przyjęcia wszystkiego, co Chrystus Pan niesie nam od Ojca i kim jest dla nas jako Zbawiciel oraz Syn Boży. Przyobleczenie się w Chrystusa i zjednoczenie się z Nim niesie ze sobą konieczność także zmiany stylu życia, pewne zobowiązanie do czystości serca, do życia wiarą na co dzień, do dawania świadectwa Chrystusowi każdego dnia. Chodzi tu też o przemianę wewnętrzną, tym samym człowiek staje się nowym stworzeniem, bliskim Boga. Szata ma także wymiar eschatyczny, oznajmia nam rzeczywistość nadprzyrodzoną, która nas czeka po drugiej stronie naszego życia. Zenon z Werony w zdjęciu szat codziennych przed wejściem do wody widzi symbol pozbycia się pancerzy grzechów i niedoskonałości. Przywdziana biała szata po obrzędzie chrztu jest znakiem niewinności. Zmiana szat przedstawia tajemnicę paschalnej przemiany, która dokonuje się w tym sakramencie chrztu. Święty Jan Chryzostom podkreśla, że biała szata symbolizuje dar nowego życia, który został udzielony nowo ochrzczonym przez Chrystusa Zmartwychwstałego. Stąd na pewno wielu pamięta, że w Kościele jest tak zwany tydzień biały po zmartwychwstaniu. To właśnie on nawiązuje do tej dawnej tradycji, kiedy to nowo ochrzczeni chodzili przez 8 dni do kościoła w białych szatach.
Szanowni Państwo, na zakończenie naszego spotkania serdecznie pozdrawiam, życzę dobrej i błogosławionej niedzieli, dobrego tygodnia, owocnego przeżywania czasu Adwentu. Kłania się ksiądz Marcin Gołębiewski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
święczaj.